Ulisses, taśma 32, ścieżka 2. Karta wymiarów Leopolda Bluma sporządzona przed, podczas i po 2 miesiącach ciągłego używania sprężyn do naciągania systemu Sandoa-Whitleya dla mężczyzn 15 szylingów, dla atletów 20 szylingów, mianowicie pierś 28 cali i 29,5 cala, biceps 9 cali i 10 cali, przedramię 8,5 cala i 9 cali, udo 10 cali i 12 cali, łydka 11 i 12 cali, jeden prospekt cudotwórcy, największe, najwspanialsze lekarstwo świata na dolegliwości odbytnicy wprost od cudotwórcy Coventry House, South Place, London EC, zaadresowany do pani L. Bloom z krótką, dołączoną notatką, rozpoczynającą się od słów "Droga Pani". Zacytuj treść tekstu, w którym prospekt zachwalał zalety tego taumaturgicznego remedium. Goi i łagodzi podczas twego snu. W wypadku kłopotu z oddawaniem wiatrów wspomaga on naturę jak najpotężniej, zapewniając natychmiastową ulgę w wydalaniu gazów, nie zanieczyszcza organów płciowych i ułatwia naturalne wypróżnienie. Początkowa wpłata w wysokości 7 szylingów i 6 pensów uczyni z pani nowego człowieka, a życie twoje godnym tej nazwy. Damy znajdują cudotwórcę szczególnie użytecznym, stanowi on miłą niespodziankę, gdyż odczuwają przemiłe skutki podobne do owych po zażyciu chłodnego napoju z świeżego wiosennego źródła w parny letni dzień. Polecajcie go waszym przyjaciółkom i przyjaciołom, wystarcza na przeciąg całego życia. Wsuńcie dłuższy, zaokrąglony koniec. Cudotwórca. Czy dołączono świadectwa? Liczne. Od duchownego, od oficera brytyjskiej marynarki wojennej, znanego autora, człowieka interesu, pielęgniarki szpitalnej, damy, matki pięciorga, roztargnionego włóczęgi. Jak kończyło się ostatnie świadectwo roztargnionego włóczęgi? Co za szkoda, że rząd nie wyposażył naszych chłopców w cudotwórcę podczas kampanii południowoafrykańskiej. Jakąż ulgę by to stanowiło. Jaki przedmiot dodał Bloom do swego zbioru przedmiotów? Czwarty napisany na maszynie list otrzymany przez Henryka Kwiatka, niechaj HK będzie LB, od Marty Clifford, znajdź MC. Jaka przyjemna myśl towarzyszyła tej czynności? Myśl, że nie licząc tego listu, jego magnetyczne oblicze, postać i wysłowienie zostały dobrze przyjęte podczas minionego dnia przez mężatkę, panią Josephine Breen z domu Josie Powell, przez pielęgniarkę pannę Callan, imię nieznane, przez młodą dziewczynę Gertrude, Gertie, nazwisko nieznane. Jaka nasuwała się możliwość? Możliwość wypróbowania siły męskich czarów w najbardziej niedalekiej przyszłości po spożyciu wystawnego posiłku w prywatnym apartamencie w towarzystwie eleganckiej kurtyzany o pięknym ciele, umiarkowanie opłaconej, posiadającej rozmaite umiejętności damy z pochodzenia. Co zawierała druga szuflada? Dokumenty. Świadectwo urodzenia Leopolda Pauli Bluma, ubezpieczeniowa polisa w wysokości 500 funtów w Stowarzyszeniu Ubezpieczeniowym Wdów Szkockich na rzecz Millicent, Millie Bloom, przemieniająca się po 25 latach w polisę procentującą w wysokości 430 funtów, 462 funty i 10 szylingów i wreszcie 500 funtów odpowiednio po 60 latach lub w chwili śmierci ofiarodawcy, po 65 latach lub po śmierci ofiarodawcy, albo także i po śmierci ofiarodawcy lub w procentującą polisę całkowicie spłaconą w wysokości 299 funtów 10 szylingów wraz z wypłatą gotówkową 133 funtów 10 szylingów na żądanie. Książeczka depozytowa wydana przez Ulster Bank, oddział w College Green, zbilansowana winien ma na koniec półrocza 31 grudnia 1903, wykazująca na koncie depozytora plus w wysokości funtów 18, 14 szylingów i 6 pensów. Netto majątku osobistego, zaświadczenie o posiadaniu na własność 900 funtów w 4-procentowych wolnych od opłat skarbowych kanadyjskich akcjach rządowych. Pokwitowania z Komitetu Cmentarzy Katolickich Glasnevin dotyczące zakupionej kwatery grobowej, wycinek z prasy miejscowej dotyczący zmiany nazwiska przy pomocy aktu jednostronnego. Zacytuj treść tej notatki. Ja, Rudolf Wirak, obecnie zamieszkały pod numerem 52 przy Clanbrassil Street w Dublinie, dawniej w Sombateli w Królestwie Węgier, podaję do wiadomości, że od tej chwili będę przy wszystkich okazjach i w każdym czasie znany pod nazwiskiem Rudolf Blum, które przyjąłem. Jakie inne przedmioty związane z Rudolfem Blumem z domu Wiragiem znajdowały się w drugiej szufladzie? Niewyraźny dagerotyp Rudolfa Wiraga i jego ojca Leopolda Wiraga, wykonany w roku 1852 w atelier portretowym ich, w odpowiednim porządku, kuzyna pierwszego i drugiego stopnia Stefana Wiraga z Szeszwehervar Węgry, starożytna księga Hagadi, w którą wsunięte rogowe wypukłe okulary zaznaczały werset o dziękczynieniu w rytualnej modlitwie czasu Pessach, Paschy, karta pocztowa z widokiem hotelu Queens w Ennis, właściciel Rudolf Blum, koperta zaadresowana do mojego drogiego syna Leopolda. Wspomnienie jakich fragmentów zdań obudziła lektura tych pięciu całkowitych wyrazów? Jutro minie tydzień od czasu, kiedy otrzymałem. Nie warto być Leopoldzie, z twoją drogą matką, więcej nie można znieść do niej. Wszystko dla mnie już skończone. Bądź dobry dla Atosa, Leopoldzie, mój drogi synu, zawsze o mnie das Herz, Gott dein. Wspomnienie o jakiej istocie ludzkiej, która cierpiała na postępującą melancholię, obudziły te przedmioty w Blumie? O starym człowieku, wdowcu, ze zmierzwionymi włosami w łóżku, z głową zakrytą, wzdychającym. O starym chorym psie Atosie, o akonicie, do którego uciekał się w coraz większych dawkach granów i skrupułów, jako do środka uśmierzającego nawroty newralgii. O twarzy pośmiertnej 70-letniego człowieka, który popełnił samobójstwo, zażywając truciznę. Dlaczego Blum odczuł wyrzuty sumienia? Ponieważ z niecierpliwością lat niedojrzałych traktował ongi bez należnego szacunku pewne wierzenia i praktyki. Jakie? Zakaz używania mięsa i mleka podczas jednego posiłku, tygodniowe zebrania swych nieporządnych, roztargnionych, żarliwie przyziemnych, merkantylnych współeks-wyznawców, eks-ziomków, obrzezanie męskich noworodków, nadprzyrodzony charakter świętych ksiąg judaistycznych, niewysłowioność tetragrammaronu, świętość sabatu. Jakimi wydawały mu się teraz te wierzenia i praktyki? Nie bardziej rozumnymi, niż mu się wydawały wówczas, nie mniej rozumnymi, niż mu się wydawały teraz inne wierzenia i praktyki. Jakie zachował pierwsze wspomnienie o Rudolfie Blumie, zmarłym? Rudolf Blum, zmarły, opowiadał swemu synowi Leopoldowi, mającemu lat 6, w retrospektywnym porządku o wędrówkach i osiedlaniu się w Dublinie, Londynie, Florencji, Mediolanie, Wiedniu, Budapeszcie, Sombateli, dołączając stwierdzenia pełne satysfakcji. Jego dziadek widział Marię Teresę, cesarzową Austrii, królową Węgier. Rady handlowe, zatroszcz się o pensję, a funty same się o siebie zatroszczą. Leopold Blum, mając lat 6, towarzyszył tym opowiadaniom, konsultując nieustannie mapę Europy polityczną i sugerując założenie filii interesów różnych wymienionych powyżej ośrodkach. Czy czas jednako, lecz w inny sposób zatarł wspomnienie tych wędrówek w opowiadającym i słuchaczu? W opowiadającym dzięki upływowi lat i na skutek zażywania narkotycznej trucizny. W słuchaczu dzięki upływowi lat i na skutek oderwania od nich umysłu zajętego innymi, zastępującymi je sprawami. Jakie idiosynkrazje opowiadającego były objawami towarzyszącymi amnezji? Od czasu do czasu jadał, nie zdjąwszy uprzednio kapelusza. Od czasu do czasu wypijał łapczywie mus agrestowy z przechylonego talerzyka. Od czasu do czasu usuwał z warg resztki jedzenia przy pomocy oddartego kawałka koperty albo innego znajdującego się pod ręką kawałka papieru. Jakie dwa fenomeny starzenia się były najczęstsze? Krótkowzroczne przeliczanie monet palcami, odbijało mu się po najedzeniu dosyta. Jakie przedmioty były częściową pociechą w tych wspomnieniach? Polisa ubezpieczeniowa, książeczka bankowa, zaświadczenie tymczasowe o posiadaniu akcji. Sprowadź Bluma przy pomocy mnożenia na krzyż ciosów losu, od których chroniły go te zabezpieczenia, i przez usunięcie wszystkich pozytywnych czynników do bezwartościowej, ujemnej, niewymiernej, urojonej liczby. Kolejno wstępującym helotycznym porządku. Bieda. Domokrążca sprzedający sztuczną biżuterię, inkasent mający odbierać nieściągalne lub wątpliwe długi, poborca podatku na biednych, a w zastępstwie i innych podatków. Żebranina. Bankrut, oszust o nic nieznaczących aktywach, płacący 1 szylinga i 4 pensy z 1 funta swego zadłużenia, obnosiciel tablic reklamowych, rozdawca ulotek, nocny włóczęga, przymilny pochlebca, kaleki marynarz, ślepy wyrostek, podstarzały pomocnik komornika, nieproszony gość, pieczeniarz psujący innym zabawę, pochlebca, ekscentryczna figura będąca publicznym pośmiewiskiem, siedząca pod dziurawym parasolem na ławce w parku. Skrajne ubóstwo. Mieszkaniec domu starców, Szpital Królewski w Kilmenham. Pensjonariusz szpitala Simpsona dla nieposiadających środków utrzymania, trwale okaleczonych reumatyzmem lub ślepotą przyzwoitych staruszków. Nadir nędzy. Wiekowy, zniedorężniały, pozbawiony praw obywatelskich, utrzymywany przez społeczeństwo dogorywający, obłąkany nędzarz. Z jakimi towarzyszącymi poniżeniami? Antypatyczna obojętność dawniej uprzejmych kobiet, wzgarda ze strony muskularnych mężczyzn, przyjmowanie kawałków chleba, udawane nierozpoznawanie ze strony dalszych znajomych, obszczekiwanie przez niezarejestrowane bezpańskie włóczące się psy, obrzucanie przez dzieci pociskami w postaci zgniłych warzyw, posiadającymi wartość niewielką, żadną lub mniejszą niż żadną. Co mogłoby zapobiec takiemu położeniu? Śmierć, zmiana stanu, wyjazd, zmiana miejsca. Co byłoby lepsze? To drugie po linii najmniejszego oporu. Jakie rozważania czyniły to niezupełnie niemiłym? Stałe współmieszkanie, przeszkadzające obopólnej tolerancji wobec przywar osobistych, zwyczaj niezależnego czynienia zakupów, coraz bardziej rozwijający się, konieczność przeciwdziałania niestałym pobytem ustawicznemu przebywaniu w jednym miejscu. Jakie względy czyniły to nie tak nonsensownym? Strony zainteresowane po połączeniu się wzrosły i rozmnożyły się, co gdy się dokonało, a potomstwo zostało narodzone i doprowadzone do stanu dojrzałości, strony, skoro teraz już były rozłączone, byłyby zmuszone do ponownego połączenia się dla wzrostu i rozmnożenia, co było absurdem, lub utworzenia dzięki powtórnemu zejściu się poprzedniej pary łączących się stron, co było niemożliwością. Jakie względy czyniły to pożądanym? Atrakcyjny charakter niektórych miejscowości w Irlandii i za granicą, przedstawionych na ogólnych, różnobarwnych mapach geograficznych lub na specjalnych mapach Państwowego Urzędu Kartograficznego przy zastosowaniu skali i podziałki. W Irlandii urwiska Moheru, wietrzne pustkowia Conmary, jezioro Nee z zatopionym skamieniałym miastem, Giant's Causeway, Fort Camden i Fort Carlisle, złota dolina Tipperary, wyspy Aran, pastwiska królewskiego Meath, wiąz Brygidy w Kildare, stocznia Queen's Island w Belfaście, skoku lososia, jeziora Killarney. Za granicą Ceylon ze swymi korzenno-wonnymi ogrodami, dostarczający herbatę Thomasowi Kernanowi, przedstawicielowi Palbrooka, Robert Stona i spółki 2 Mincing Lane, London EC, 5 Dame Street, Dublin. Jerozolima, święte miasto, z meczetem Omara i bramą damasceńską, cel ostateczny wszelkich marzeń. Cieśnina Gibraltarska, jedyne miejsce narodzin Marion Tweedy. Partenon, zawierający posągi, nagie greckie bóstwa. Gielda przy Wall Street, kontrolująca międzynarodowe finanse. Plaza de Toros w La Linea w Hiszpanii, gdzie O'Hara z Camerons zabił byka. Niagara, której żadna ludzka istota nie przebyła bezkarnie, ziemia Eskimosów, zjadaczy mydła, niedostępna kraina Tybetu, z której żaden nie wraca wędrowiec, zatoka neapolitańska, którą zobaczyć oznaczało umrzeć, morze martwe. Pod czyim przewodem, idąc za jakimi znakami? Na morzu ku północy nocą za gwiazdą polarną, umiejscowioną w punkcie przecięcia linii prostej z Bety do Alfy w Wielkiej Niedźwiedzicy, przedłużonej i przeciętej na zewnątrz przy Omedze i przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego uformowanego z linii wytworzonej z połączenia Alfy z Omegą oraz linii Alfa-Delta Wielkiej Niedźwiedzicy. Na lądzie ku południowi, za księżycem dwusferycznym, ujawniającym się w niedoskonałych przemiennych fazach swej lunacji poprzez tylną szczelinę w niedokładnie zapiętej spódnicy otyłej, niedbałej, przechadzającej się kobiety, a za słupem obłoku we dnie. Jakie publiczne ogłoszenie obwieściłoby o jego zniknięciu? 5 funtów nagrody. Zgubiono go, zabłądził lub został skradziony ze swego mieszkania przy 7 Eccles Street. Gentleman w wieku lat około 40, w abisie Blum, Leopold, Poldi, wzrost 5 stóp i 9,5 cala, tęgi, cera oliwkowa, do chwili obecnej mogła mu już wyrosnąć broda, ostatni raz widziano go w czarnym ubraniu. Suma powyższa zostanie wypłacona za informację, która doprowadzi do jego odnalezienia. Jakie uniwersalne dwuimienne imiona stałyby się jego imionami, gdyby był bytem lub niebytem? Noszone przez każdego lub nieznane nikomu. Wszelki człek lub nie człek. Jakie składano by mu hołdy? Cześć i dary od nieznajomych, przyjaciół wszelkiego człeka. Nimfę nieśmiertelną, piękną, oblubienicę nie człeka. Czy zniknąwszy nie pojawiłby się ponownie nigdy, nigdzie i w żaden sposób? Wiekuiście tułałby się własnowolnie, aż po najdalsze granice swej kometalnej orbity, dalej niż stałe gwiazdy, zmienne słońca, planety dostrzegalne jedynie przez teleskop i owe astronomiczne, porzucone, zbłąkane okruchy, aż po najdalsze granice przestrzeni, przesuwając się od lądu do lądu pośród ludów, pośród wydarzeń. Gdzieś usłyszałby niedostrzegalnie, a przyciągany słońcem niechętnie, usłuchałby wezwania do powrotu. Zniknąwszy z gwiazdozbioru korony północnej, pojawiłby się jakoś ponownie odrodzony ponad deltą w gwiazdozbiorze Kasiopei i po niezliczonych eonach wędrówki powróciłby jako wyobcowany mściciel niosący sprawiedliwość występnym, posępny krzyżowiec przebudzony ze snu z zasobami finansowymi przypuszczalnie przewyższającymi zasoby Rothschilda lub Króla Srebra. Co uczyniłoby taki powrót bezsensownym? Błędne równanie pomiędzy odejściem i powrotem w czasie przez odwracalną przestrzeń, a odejściem i powrotem w przestrzeni przez nieodwracalny czas. Jaka gra sił powodujących inercję czyniła odejście niepożądanym? Późna godzina skłaniająca do zwłoki, mroki nocy czyniące niewidzialnym, niepewność dróg publicznych grożąca niebezpieczeństwem, konieczność wypoczynku zapobiegająca poruszaniu się, bliskość zajętego łóżka zapobiegająca poszukiwaniu, przewidywanie ciepła ludzkiego złagodzonego chłodem pościeli, zapobiegające pożądaniu i czyniące pożądanym. Figurka narcyza, dźwięk bez echa, pożądanie pożądające siebie. Jakie zalety posiadało zajęte łóżko w porównaniu z niezajętym? Usunięcie nocnej samotności, wyższa jakość ludzkiego, dojrzała kobieta, ogrzewania nad nieludzkim, butelka z gorącą wodą, podnieta porannego dotyku, oszczędność w prasowaniu wykonywanym w domu w wypadku dokładnego złożenia spodni i ułożenia ich wzdłuż pomiędzy materacem sprężynowym w paski, a materacem wełnianym, jasnobrązowym w klatkę. Jakie poprzednie kolejne przyczyny składające się na jego znużenie, a przeczuwane przez niego nim wstał, rozpamiętywał w milczeniu Blum nim wstał? Przygotowanie śniadania, ofiara całopalenia, parcie w jelitach i dokonanie wypróżnienia. Święte świętych, kąpiel, obrzęd Jana, pogrzeb, obrzęd Samuela, ogłoszenie Aleksandra Klaucza, Urim i Tummim, nieistotny lunch, obrzęd Melchizedecha, odwiedziny w muzeum i w Bibliotece Narodowej, miejsce święte, polowanie na książki wzdłuż Bedford Row, Merchant's Arch, Wellington Quay, Simchat Torah, muzyka w hotelu Ormond, Shira Shirim, sprzeczka z zadzierżystym troglodytą w lokalu Bernarda Kiernana, całopalenie, pusty okres czasu zawierający jazdę dorożką, pobyt w domu żałoby, odejście na puszczę, erotyzm ujawniony przez kobiecy ekshibicjonizm, obrzęd Onana, przeciągający się poród pani Majny Purfoy, ofiarowanie chleba i wina, odwiedziny w domu rozpusty pani Belli Cohen, 82 Lower Tyrone Street, wynikła po nich burda i przypadkowe zbiegowisko na Beaver Street, Armageddon, nocna przechadzka do i z schroniska dorożkarza Bat Bridge, zespolenie. Jaką nasuwającą się zagadkę Blum, który pragnął powstać z miejsca, by iść, aby zakończyć, gdyż inaczej nie zakończy, rozwiązał mimowolnie? Przyczynę krótkiego, ostrego, nieprzewidywanego, usłyszanego, głośnego, pojedynczego skrzypnięcia wydanego przez słoje nieożywionej materii drewnianego stołu. Jakiej nasuwającej się zagadki Blum, który powstał, ruszył, zbierając wielobarwne, wielokształtne, wielorakie części ubrania, starając się świadomie zrozumieć, nie rozwiązał? Kim był Mintosh? Jaką nasuwającą się zagadkę, nad którą z dorywczą stałością rozmyślał od 30 lat, Blum, uzyskawszy teraz naturalny mrok, dzięki zgaszeniu sztucznego oświetlenia, nagle bezgłośnie rozwiązał? Gdzie był Mojżesz, kiedy świeca zgasła? Jakie niedoskonałości tego doskonałego dnia Blum, idący bezgłośnie, kolejno wyliczył? Chwilową niemożność uzyskania wznowienia ogłoszenia, otrzymania pewnej ilości herbaty od Thomasa Kernana, przedstawiciela Palbrooka, Robert Stona i spółki 5 Dame Street Dublin oraz 2 Mincing Lane London EC. Stwierdzenia obecności lub braku otworu odbytowego w wypadku heleńskich bóstw żeńskich, uzyskania wejściówki darmowej lub płatnej na przedstawienie Lee w wykonaniu pani Bandam Palmer w Gaiety Theatre 46789 South King Street. Wizerunek jakiej nieobecnej twarzy Blum, przystanąwszy, milcząco przywołał z pamięci? Twarzy jej ojca, zmarłego majora Briana Coopera Tweedy z królewskich strzelców dublińskich z Gibraltaru i Rehoboth w Dolphin's Bone. Jakie inne powracające jednakie obrazy były hipotetycznie możliwe? Cofając się od krańcowej stacji linii kolejowej Great Northern przy Amiens Street, ruchem jednostajnie przyspieszonym, wzdłuż linii równoległych spotykających się w nieskończoności, gdyby je przedłużyć, wzdłuż równoległych linii przedłużonych ponownie z nieskończoności, ruchem jednostajnie opóźnionym do krańcowej stacji linii kolejowej Great Northern przy Amiens Street powracając. Jakie różnorodne części osobistej garderoby kobiecej zostały przez niego dostrzeżone? Para nowych bezwonnych półjedwabnych czarnych damskich pończoch, para nowych fioletowych podwiązek, para zbyt wielkich damskich majtek z indyjskiego muślinu luźno skrojonych, pachnących opoponaksem, jaśminem i tureckimi papierosami Muratti, z wpiętą długą lśniącą stalową agrafką zapiętą półkoliście, stanik z batystu obramowany wąską koronką, plisowana w harmonijkę halka z niebieskiej jedwabnej moiretty. Wszystkie te przedmioty rozrzucone były bezładnie na powierzchni prostokątnego kufra o czterech listwach, o wzmocnionych narożnikach, okrytego wielobarwnymi naklejkami i posiadającego na przedzie białe inicjały B, S, T, Brian Cooper Tweedy. Jakie przedmioty nieosobiste zostały dostrzeżone? Komoda z jedną nogą nadłamaną, całkowicie pokryta kwadratową, kretonową narzutą o wzorze w jabłuszka, na której spoczywał czarny, damski, słomkowy kapelusz. Naczynia domowego użytku, z pomarańczowym szlaczkiem zakupione o Henry Prince'a, sprzedaż koszyków galanterii, porcelany i artykułów żelaznych 21, 22, 23 Moore Street, porozstawiane bezładnie na umywalni i na podłodze, składające się z miednicy, mydelniczki i podstawki na podszczotkę na umywalni razem, dzbanka i nocnego naczynia na podłodze osobno. Czynności Bluma? Złożył części garderoby na krześle, zdjął pozostałe części swojej garderoby, wyjął spod wałka w głowach łóżka złożoną długą białą koszulę nocną, wsunął głowę i ramiona we właściwe otwory koszuli nocnej, przełożył poduszkę z głów łóżka w nogi, zgodnie z tym ułożył pościel i wszedł do łóżka. Jak? Z rozwagą, jak zawsze, gdy wchodził do siedziby swojej lub cudzej. Z ostrożnością, gdyż wężowe spirale sprężyn były stare, a mosiężne nakrętki i wężowo skręcone okratowanie były obluzowane i drżały pod naciskiem. Roztropnie, jak gdyby wstępował w legowisko lub zasadzkę rozpusty lub żmii. Lekko, aby jak najmniej zakłócić, z czcią do loża poczęcia i narodzin, spełnienia małżeństwa i zdrady małżeńskiej, snu i śmierci. Co napotkały jego członki, gdy wyprostował je stopniowo? Nową czystą bieliznę pościelową, dodatkowe wonie, obecność ludzkiego kształtu kobiecego, jej, odbicie ludzkiego kształtu męskiego, nie jego, nieco okruszków, nieco strzępków marynowanego mięsa, przegotowanego, które usunął. Jeśli się uśmiechnął, dlaczego się uśmiechnął? Na myśl, że każdy, kto wchodzi, wyobraża sobie, że jest pierwszym wchodzącym, podczas gdy zawsze jest ostatnim z poprzedzającej go serii, nawet jeśli jest pierwszym z następnej. Każdy wyobraża sobie, że jest pierwszym, ostatnim, jedynym i wyłącznym, podczas gdy nie jest ani pierwszym, ani ostatnim, ani jedynym, ani wyłącznym w serii rozpoczętej w nieskończoności i powtarzającej się w nieskończoność. Jaka była poprzedzająca seria? Zakładając, że Malvy był pierwszym w swej serii, Penrose, Bartel Darcy, profesor Goodwin, Julius Mastiański, John Henry Menton, ojciec Bernard Corrigan, hodowca na pokazie koni Królewskiego Dublińskiego Stowarzyszenia, Margot O'Reilly, Matthew Dillon, Valentin Blake Dillon, Lord Mayor Dublina, Christopher Callinan, Lenehan, włoski kataryniarz, nieznany gentleman w Gaiety Theatre, Benjamin Dollard, Simon Dedalus, Andrew Schilburke, Joseph Cuff, Wisdom Halley, starszy radny John Hooper, dr Francis Brady, ojciec Sebastian z Mount Argus, czyścibud w Głównym Urzędzie Pocztowym, Hugh E. Bujny Boylan i tak dalej, i tak wciąż bez końca. Jakie były jego myśli na temat ostatniego przedstawiciela tej serii i ostatniego gościa w tym łóżku? Myśli o jego tężyźnie, szmaciarz, proporcjach cielesnych, plakaciarz, zdolnościach handlowych, kanciarz, wrażliwości, gówniarz. Dlaczego obserwator zanotował wrażliwość, dodając ją do tężyzny, proporcji cielesnych i zdolności handlowych? Ponieważ zaobserwował u poprzednich członków tej serii wzrastającą częstotliwość tej samej zmysłowości, przekazywanej najpierw płomiennie z niepokojem, później ze zrozumieniem, później z pożądaniem, wreszcie ze znużeniem, z przeplatającymi się objawami zrozumienia i przerażenia u obojga płci. Jakimi antagonistycznymi uczuciami były dotknięte jego następne rozważania? Zawiścią, zazdrością, samozaparciem, opanowaniem. Zawiścią? O cielesny i umysłowy męski organizm, szczególnie przystosowany do górującej pozycji przy energicznej ludzkiej kopulacji i do energicznego ruchu na zasadzie tłoka w cylindrze, koniecznego dla pełnego zadowolenia trwałego, lecz nie ostrego pożądania, tkwiącego w cielesnym i umysłowym kobiecym organizmie, pasywnym, lecz nieprzytępionym. Zazdrością? Ponieważ natura, stała, lecz lotna w swym wolnym stanie, była na zmianę bodźcem i przeciwbodźcem przyciągania. Ponieważ działania pomiędzy bodźcami i przeciwbodźcami zmieniały się nieustannie, rosnąc i malejąc w odwrotnym stosunku, w ustawicznym, kolistym rozszerzaniu się i promienistym ponownym wynikaniu. Ponieważ kontrolowane rozmyślanie nad płynnością przyciągania wywoływało na żądanie przepływ przyjemności. James Joyce, Ulysses, taśma 32, koniec ścieżki drugiej.